Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Słońce, księżyc i cztery pory roku. Rozmowa o dawnych wierzeniach. Gościem programu będzie profesor Leszek Słupecki, historyk, mediewista, specjalizujący się w archeologii średniowiecza, historii religii pogańskich oraz skandynawistyce.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Słońce, księżyc i cztery pory roku jako te czynniki, które regulowały, modelowały, wyznaczały rytm życia nie tylko dziś, ale także przed wiekami. Co było szczególnie tajemnicze, zagadkowe dla Słowian?
Dla Słowian i nie tylko Słowian. Mnóstwo rzeczy jest dziwnych i tajemniczych, zaczynając od samego sklepienia niebieskiego. Przecież samo sklepienie niebieskie, gdzie ten cały dramat właściwie kosmiczny się dzieje, zwróćmy uwagę, że to jest nazywane przez nas do dziś w języku polskim sklepieniem. Solidna, skalna powłoka, po której można się poruszać. Jeden z takich zabytków archeologicznych, bardzo rzadkich w przypadku słowiańszczyzny, taki bardzo wczesny garnek słowiański, właściwie jego skorupa, przedstawia wóz, ale wóz poruszający się do góry nogami na sklepieniu niebieskim. Czyli można po tym sklepieniu jeździć, tylko że siły ciążenia chyba działają tam w drugą stronę. Co więcej, bardzo podobne, i to też jest poświadczenie, że ten w sumie dość enigmatyczny i niemy przekaz archeologiczny ma sens, znajdujemy w wierzeniach nordyckich i w językach skandynawskich, gdzie burza to jest oska. Oska, czyli ask-ika, czyli jazda ausów, jazda bogów z rodu asów, jazda po sklepieniu niebieskim, z wielkim hurgotem, z wielkim hałasem, no i jeszcze podczas tej jazdy bóg gromowładca tam Thor, u nas Perun, rzuca piorunami, czyli sklepienie niebieskie, można po nim jeździć, jedno, ale to sklepienie się do tego wszystkiego kręci i co z tym zrobić? A poza tym jakieś światła w nim widać. Czym są te gwiazdy? Czy to są jakieś kawałki czegoś? Czy to są dziury w tym sklepieniu? W różny sposób można na to pytanie odpowiedzieć. I różne odpowiedzi padają. No i przede wszystkim dwa główne ciała niebieskie, już przez panią wspomniane, o których za chwilę. Ale jeszcze samo to sklepienie niebieskie. Ponieważ ono się rusza, zauważono, że jednak nie wszystko. Że jest miejsce, jest punkt centralny, który się nie porusza. A więc dostrzeżono oś. I w wielu mitologiach, w przypadku słowiańskiej nie podejmuje się tego zrobić, ale w przypadkach kilku mitologii północnych próbuje się to zrobić, widzi się w tym obraz żaren takich, które się kręcą i ten górny kamień żarnowy to byłoby to właśnie kręcące się nad dolną ziemią sklepienie niebieskie. I wtedy mamy do tego oczywiście i oś, i coś to musi poruszać. Masa pytań, co jest po drugiej stronie tego sklepienia niebieskiego, chociaż zakładając na przykład, że te gwiazdy, to dziury w tym sklepieniu niebieskim, bo i tak to można widzieć. A z drugiej strony no te dwa najważniejsze obiekty na niebie, czyli słońce i księżyc.
Czy wyobrażano je sobie jako wyjątkowe, boskie?
Widzi się w nich postacie boskie, ale skoro będą personifikowane, to będą i antropomorfizowane. Czyli w tym momencie pozostaje pytanie, a z kim mamy do czynienia? Z kobietą czy z mężczyzną? Z Bogiem czy z boginią? I choćby patrząc na rodzaj słów określających te obiekty, mamy problem, i to duży. choć niekoniecznie w języku polskim. Polszczyzna jest tu bardzo, w przypadku słońca, neutralna, bo to jest to słońce. Rodzaj nijaki to jeszcze nie znaczy koniecznie uprzedmiotowienie, ale jakoś nie bardzo sobie wyobrażamy, czy to Bóg, czy bogini. Litwini nie mają żadnych z tym problemów i u nich Saule to jest po prostu bogini. Jest cały mit o Saule, która gdzieś tam ginie, ktoś ją porywa. Wiele się dzieje, no bo to słońce potrafi zniknąć. Wędruje jakimiś drogami. W językach germańskich to samo. Rodzaju żeńskiego, sunna albo sul. A w Grece i w łacinie mamy u schyłku Imperium Rzymskiego próbę wykreowania kultu słońca niezwyciężonego. Sol invictus. Tam potem pewne elementy, nawet ikonograficzne tego, przenoszone są na postać Chrystusa. Troszeczkę te takie, jak popatrzymy na statuę wolności w Nowym Jorku. Ona ma takie jakieś, takie no niby rogi, a to troszeczkę przypomina promienie takiego tego właśnie słońca niezwyciężonego. No ale cesarz, który nosi wyobrażenie tego słońca niezwyciężonego na swoim pancerzu, wnosi wyobrażenie słońca jako mężczyzny, czyli do pewnej takiej władczej, wojennej ideologii pasuje to doskonale. Jeden i ten sam obiekt, tajemniczy, możemy zagospodarować w różny sposób. A zarazem, jak popatrzymy na mit o Heliosie, Helios grecki też jest mężczyzną i mamy cały mit mówiący o rydwanie słońca i tu od razu mamy pytanie, jak to słońce się porusza. Mówiłem o burzy, o tym wozie jadącym po sklepieniu niebieskim, który mamy u Słowian, o jakiejś szalonej jeździe asów, czyli burzy, co mamy u Skandynawów, ale mamy coś więcej. Mamy z epoki brązu wózki słoneczne. Na przykład wózek słoneczny Strutholm, przedstawiający tarczę słoneczną, uwaga, nie słońce, tarczę. Dwa konie, jednego konia ktoś z tego zaprzęgu Strutholm ukradł, ale w oryginale były dwa. No i mamy tarczę, nie mamy słońca, bo ta tarcza to nie jest słońce. Problem polega na tym, że obiekt archeologiczny jest z epoki brązu, a mit, który nam to objaśnia, z XIII wieku po Chrystusie, zapisane przez Storiego. I co się dowiadujemy? Słońce, rodzaju żeńskiego, bogini, jeździ na wozie, który ciągną dwa konie. Dowiadujemy się, jak mają na imię. Ale gdyby nie przesłaniała tej bogini słońca, która tak świeci, jest taka świetlista, taka piękna, że gdyby chłodząca tarcza nie przesłaniała jej przed naszym wzrokiem, to wszystko by się spaliło. Zupełnie tak samo jak w micie greckim. Tylko, że w micie greckim dotyczy to bóstw męskich, a tutaj tą palącą, płonącą postacią jest bogini. I dowiadujemy się przed nią broni. Tarcza. Tarcza chłodząca nazywa się Izarnakol. I zwróćmy uwagę, po polsku mówimy o tarczy słonecznej. Z jednej strony może to być metafora. Słońce jest okrągłe. Ta tarcza ma bronić przed jego zbyt palącym blaskiem, ale i ciepłem. A przecież to jest sedno greckiego mitu. Ktoś zaczął powozić wozem słonecznym, głupio, bo nie umiał. Zaczął jechać nim zbyt nisko. To w Afryce ludzie się zrobili czarni. No więc ten sam mit, ale bohaterowie, tutaj mamy panią, tam mamy pana. No więc pewne rzeczy się nam powtarzają, pewne nie. Księżyc na ogół jest rodzaju męskiego.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Pełnia księżyca jako coś chyba szczególnie chwilami nawet ranliwego, takiego dotkliwego. Do dziś rozmaicie nazywane są te pełnie księżyca i nawet dziś można przeczytać, czego unikać, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę.
Co sadzić.
albo co sadzić, jak to było wtedy.
I słońce, i księżyc są potrzebne do rachuby czasu. I to, tenże Snorri, którego tu już przywołałem, jako redaktora mitologii skandynawskiej, gdy opowiada o stworzeniu świata, mówi, że bogowie stworzyli słońce i księżyc po to, żeby ludzie mogli rachować czas. Ale tu jest coś więcej. Stworzenie tych instrumentów czas rachujących w pewien sposób też bieg czasu uruchamia. I teraz słońce ze swoimi czterema, ale nie wszędzie, u Skandynawów mamy dwie pory roku, zimę i lato. Wiosny i jesieni nie ma. To widać także w różnych i nazwach, i świętach. Krótko mówiąc, dzielą na czas wegetacji i czas uśpienia wegetacji. No, zależy to od blasku słonecznego i ciepła. Zależy. Od razu mamy bardzo ważną postać mitologiczną, ważną cały czas. Ale to pozwala nam liczyć lata albo zimy. My liczymy w latach, Słowianie i nie tylko. A Skandynawowie w zimach też coś to mówi. Jest jakaś różnica. Cykliczność tego czasu. Nie linearność, ale cykliczność. Żeby w ramach roku, gdy liczymy lata, rachować dalej, żeby się umówić na przykład na wiec. Profesor Modzelewski bardzo pięknie opisał, jak Słowianie, podobnie zresztą jak Germanowie, wyznaczali sobie w Agrii termin odbywania wiecu właśnie w odniesieniu do faz księżyca. To jest istotne. Można w ten sposób liczyć, umawiać się, określać, kiedy przypada święto, a na to święto się zebrać. Także te ciała niebieskie, personifikowane, ubóstwiane, ale personifikowane w bardzo różny, a zarazem podobny sposób, odgrywają rolę ogromną. I co jeszcze w tym wszystkim widzimy? To jest jakaś bardzo, bardzo dawna mitologia. Gdzieś tam znaleziono niedawno w Niemczech chyba jakąś piękną blaszkę z przedstawieniem gwiazd na niebie. Bardzo ciekawe znalezisko. Ludzi to interesuje, ludzi to obchodzi i wiedzą, jakie to ma konsekwencje i do czego można tych zjawisk używać. Rzecz fascynująca. A drugie, przecież już nie chcę wchodzić tutaj w znaki zodiaku, ale przecież na tym niebie dostrzegamy najrozmaitsze kształty. Niebiańskie byki, coś tam się w postaci, czy to konstelacji gwiazd, to się rusza co więcej. Coś tam się dzieje. No i jeszcze jedno. No przecież mamy księżyc rosnący i chudnący. Oskarżono oczywiście o to wilkołaki, ale niebiańskie wilkołaki, szalejące po niebie i atakujące, żerące ten księżyc. A on się aż krwią zalewa. Od czasu do czasu im się uda dopaść słońce. I wtedy mamy zaćmienie. Dużo mitów z tym jest związanych. Bardzo pięknie jest to opisane, ale czasami się zdarzają katastrofy, kiedy blasku słońca nie ma. Katastrofy wynikające z czy to uderzenia meteoru, czy to z wybuchu wulkanów, a potem następuje kryzys klimatyczny. Jest taki epizod roku 536, opisany nawet przez Prokopiusza z Cezarei w wojnie wandalskiej. Mianowicie w kwietniu nagle słońce przestało świecić normalnym blaskiem i zaczęło wyglądać jak księżyc w pełni. I jak to się stało, to tak trwało przez 2 lata. Co to oznaczało? Brak plonów. To oznaczało głód. To oznaczało ochłodzenie. Co więcej, to ochłodzenie widać w zachowanych pniach drzew. Widać, że to się stało. Poza Prokopiuszem odnotowały to inne źródła, także irlandzkie, chińskie, Bóg wie jakie. No i źródła fizyczne, takie jak te pnie drzew. Coś się stało. Jeden z moich kolegów starszych powiązał to z motywem Fimbulwetur, czyli ogromnej zimy. Zimy trwającej 3 lata, która będzie zapowiedzią końca świata. Czyli coś się stało rzeczywiście. Czy był to jakiś wybuch wulkanu, ale go nie potrafimy zidentyfikować. Tak jak wiemy o tym wulkanie w Indonezji, który wybuchł w roku 1815 i spowodował słynny rok bez lata. I rzeczywiście w całej Europie mieliśmy bardzo słabe plony, mieliśmy oziębienie, a potem kolejne takie co kilkanaście, kilkadziesiąt lat takie zjawiska się zdarzają. Ludzie to widzą, próbują interpretować i znajduje te swoje ślady w wierzeniach.
Zważywszy, że właściwie po dziś dzień trudno nam obłaskawić żywioły, zapanować nad tą potęgą ognia, wody, blasku, cienia, w jaki sposób próbowano wpłynąć na ten rytm przyrody, aby nie niosła śmierci, aby sprzyjała ludziom?
Próby obłaskawienia mocy astralnych, niebieskich, wpłynięcia na dobrobyt. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Błogosławieństwo słońca polega na tym, że mamy dobry urodzaj. A bez dobrego urodzaju mamy głód. Czyli składa się ofiary dedykowane, skierowane do odpowiednich mocy, po to, żeby ten dobrobyt dały. Jeżeli ofiarę przyjmą, no to wypadałoby, żeby się zrewanżowali. Wiemy o tego rodzaju ofiarach. Wiemy na przykład o imieniu takiego demona, bożka, gdzieś na Rusi, który się nazywa Jaryło, ale który ma na Połabszczyźnie swojego odpowiednika, który się nazywa Gerowit, ale to jest właściwie to samo imię, które znamy chociażby z nazwy rodzaju zboża. Jare, czyli wysiane chyba na wiosnę dopiero. O zimę to, które przezimowało. Mamy opowieści o demonie zboża, który gdzieś tam spoczywa w piekle i którego trzeba wydobyć, tego ducha zboża. To z kolei w Estonii na przykład zapisano. Trzeba wyprawić się do piekieł i go tam uwolnić. Mamy te różne mity, przecież i greckie, o bogini wegetacji trafiającej na zimę w jakieś zaświatowe domeny, z których wymaga uwolnienia. Także coś tutaj się dzieje, składane są ofiary i co więcej, są to ofiary bardzo ważne.
Profesor Leszek Słupecki, historyk, mediewista, specjalizujący się w archeologii średniowiecza, historii religii pogańskich oraz skandynawistyce, jest gościem audycji Pisma i Znaki. Za kilka minut trzecia odsłona rozmów.
Pisma i Znaki.
Zapewnienie dobrego urodzaju to jest jeden z najważniejszych obowiązków króla. Jak król jest lubiany przez bogów, no to raczej będą te rządy cechowały się dobrym urodzajem. I to pokazuje, że to jest ten właściwy władca, którego moce wyższe lubią. Jeżeli mamy głód, jeżeli mamy klęski, to znaczy, że moce wyższe go nie lubią i władcy trzeba się pozbyć, obalić albo po prostu złożyć na ofiarę. I to mamy w Szwecji. Opis, jak to zrobił się głód, kiepski urodzaj, więc najpierw złożono większe ofiary niż zwykle. Nic to nie pomogło. Kolejnego roku złożono w ofierze człowieka. Też nie pomogło. No to się Szwedzi zebrali i złożyli w ofierze króla. I to pomogło. Także dobrze jest być królem, jak się ma szczęście.
I bogowie, i bóstwa są sprzymierzeńcami. Czy słońce, czy księżyc bardziej istotny miało wpływ na trwanie określonych form kultu?
Księżyc jest bardziej bytem nocnym, choć nie tylko. Natomiast no myślę, że jedno i drugie ciało niebieskie są ważne. I co więcej, są właściwie wymieniane pospołu. Bardzo często w tych samych opowieściach, w tych samych wyliczankach postaci mitycznych, ale na pewno jakąś symbolikę i znaczenie mają rozmaitą. mają inną.
Jeśli słońce, no to mówiliśmy chociażby o plonach, o wegetacji, o uprawach, a jeśli księżyc?
Przemiany, bo przecież księżyc się zmienia. Na przykład mój ulubiony temat, jeden z ulubionych, przemiany wilkołackie. Przemiany w wilka, przemiany w zwierzęta, bardzo mocno związane z przemianami księżyca. Więc słońce jest właściwie niezmienne. Czasami są te kryzysy w postaci zaćmień słońca. No, księżyca także. Ale słońce nie ma swoich faz. Natomiast księżyc ma nie tylko zaćmienia, ale ma swoje regularnie powtarzające się fazy, a więc z tą zmiennością przydatną dla liczenia czasu w krótszych odcinkach jest też niesłychanie istotne.
Gdzie znajdujemy miejsca, ślady, form, kultu dotyczącymi właśnie tych ciał niebieskich, Słońca i Księżyca?
No w ogóle tych miejsc kultu, takich absolutnie pewnych, no to my tak wiele nie mamy, a z tym kultem solarnym to też trzeba być bardzo ostrożnym, tym bardziej, że próbowano się go doszukiwać we wszystkim. Natomiast my w ogóle tych kultów mamy bardzo mało, a tutaj szukania jeszcze kultu solarnego do tego wszystkiego, to ja bym się nie podejmował. Próbuje się tego doszukiwać w różnych symbolach. W trochę niestety dyletancki sposób próbowano pewne znaki wiązać ze ślężą, ale to nie tędy droga. To, co tam próbowano w tą stronę naciągać, okazało się po prostu znakami granicznymi. To nie jest takie proste. Oczywiście pewne znaki, jak chociażby swastyka, są z pewnością jakimiś symbolami solarnymi i tego w jakiejś, choćby w sztuce ludowej, tego nie sposób nie zauważać, nie brać pod uwagę, ale to nie jest takie proste. Było coś, czym się kiedyś zajmowano, a mianowicie przysięga na słońce. Jest jakiś bardzo, bardzo dawny polski artykuł naukowy na ten temat. Także to słońce jest czymś ważnym. To na pewno. Ale mówić o kulcie solarnym przy takim braku źródeł, to oczywiście kulcie solarnym pogańskim. No, to w przypadku Polski i Słowian to nie jest takie proste.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był profesor Leszek Słupecki, historyk i mediewista.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i miło mi było gościć w Państwa domach.